Jesteśmy w czwartym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej i może się nam to wydawać, bo to było strasznie dawno temu i nie wiadomo w ogóle jak dawno i nie wiadomo w ogóle kim byli ci ludzie i co oni mają wspólnego z nami. Co tam Abel i Kain, co my możemy o nich wiedzieć, co oni mieli wspólnego z nami, ale jest jedna bardzo wspólna rzecz. My dzisiaj przyszliśmy na nabożeństwo uwielbić Boga. I oni kiedyś przyszli na nabożeństwo uwielbić Boga. Uwielbienie jednego Pan Bóg przyjął, a drugiego nie. I dzisiaj, jak tu jesteśmy, musimy sobie zadać pytanie. Czy nasze uwielbienie Pan Bóg przyjmuje, czy nie? Nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, co oni robili, a tym, co my robimy. Już w czwartym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, na samym początku, grzech człowieka ujawnił się w sposobie, jaki uwielbiał Boga. To uwielbienie Boga ujawnia, co jest w sercu człowieka. To, jak wielbimy Boga, pokazuje, czy przyszliśmy uwielbiać Boga czy siebie samego. To, co przynieśliśmy, to jak przychodzimy, to, za kogo Boga uważamy w naszych sercach, to wszystko ujawnia się w tym, czy w ogóle przychodzimy uwielbiać Boga i jak Go przychodzimy uwielbiać. Najważniejszym zastosowaniem tego czwartego rozdziału w naszym życiu, zacznę od tego, żeby nam było łatwiej rozważać ten rozdział, jest to, co powiedziałem na początku. Czy przyszedłem uwielbiać Boga? A jeżeli przyszedłem uwielbiać Boga, to tak naprawdę przyszedłem uwielbiać Boga czy siebie? Czy zaprezentować siebie? Tak jak Kain i Abel. I po trzecie, czy moje uwielbienie Pan Bóg przyjął czy nie? Bo dopiero odpowiedzi na te trzy pytania pomogą nam odpowiedzieć, czy znajdujemy się w potomstwie Kaina, które ginie, czy znajdujemy się w potomstwie Abla, które doświadczy społeczności z Bogiem, będzie żyć na wieki. I chciałem, żeby każdy, wychodząc z tego nabożeństwa, miał świadomość tego, co się dzieje w jego własnym sercu i w jego własnym życiu. Żeby czas tego dzisiejszego dnia i kolejnych dni naszego życia nie był zmarnowany na rzeczy pilne i ważne. A więc widzimy to, co mówiliśmy poprzednio. Abel złożył ofiarę swoją i Kain złożył ofiarę swoją. Ale powiedzieliśmy poprzednio, że na podstawie Nowego Testamentu, że Abel złożył swoją ofiarę przez wiarę. I w ofierze Abla była wiara, a wiara pojawia się na skutek objawienia. Objawienia, jakim jest Słowo Boże. I rozumiemy przez to, że zarówno rodzice, Adam i Ewa, musieli wiedzieć, jak Bóg chce, aby ofiara była składana. I musieli to przekazać swoim dzieciom. I Abel przez wiarę złożył ofiarę krwawą. Natomiast Kain złożył ofiarę płodów rolnych i widzimy, że w postawie Kaina nie było prawdziwego uwielbienia dla Boga, tylko była wdzięczność Bogu za to, czym go Pan Bóg obdarzył. Było zaprezentowanie swoich możliwości, było pokazanie, co on może z siebie dać i była chęć, aby Bóg to przyjął. Aby Bóg to zaakceptował. Aby Bóg zaakceptował Kaina i jego własne drogi. Kain przyszedł do Boga po swojemu, prezentując Bogu i wszystkim, jak jest świetne. Abel przyszedł zgodnie z tym, co dowiedział się od rodziców, jak Pan Bóg oczekuje, aby Bóg był czczony i złożył ofiarę krwawą. Tak, jaki obraz zostawił Pan Bóg w momencie, kiedy przykrywał grzech i nagość pierwszych rodziców kiedy zabił zwierzęta i okrył ich skórami. I to wskazuje od początku na postawę Abla i na to, w jaki sposób grzech ma być przykryty, w jaki sposób grzech i wina ma być usunięta przez ofiarowanie życia za życie. Następnie czytamy od 5 wiersza reakcję Kaina na to, że Pan Bóg nie przyjął jego ofiary. I ta reakcja nam wiele mówi o tym, po co Kain przyszedł w ogóle ofiarę składać. Bo możemy sobie zadać pytanie, no w końcu to nie kto inny, ale sam Bóg odrzucił Kaina. To nie tam ktoś mu powiedział, słuchaj, tak nie można. Ale sam Bóg, Stworzyciel, odrzucił jego ofiarę. Jaka była reakcja? Czy była refleksja w Kainie na to, dlaczego Bóg go odrzucił? Czy zadał sobie pytanie, co takiego różni mnie od Abla? Że Abel został przyjęty, a ja nie? Niestety nie było takiej reakcji. Tylko był gniew. Tylko był gniew, a jego twarz, jak czytamy, się zasępiła. Zamiast w pokorze sobie zadać pytanie, dlaczego tak się stało, jego serce Kaina zawał gniew i bunt. Poczuł się dotknięty do żywego. I to znalazło wyraz na jego twarzy. Mimo to Pan Bóg dalej do niego mówi. Gdybyś przyszedł we właściwej postawie, we właściwy sposób, też byś był przyjęty. Gdybyś przyszedł złożyć mi hołd, a nie samemu sobie, byłbyś przyjęty. Bóg mówi w odpowiedzi do Kaina, że on nie może zaakceptować takiej sytuacji, w której człowiek udaje, że przychodzi oddać cześć i chwałę Bogu, udaje, że przychodzi go uwielbiać, a tak naprawdę w sercu swoim uwielbia samego siebie, czci samego siebie i chce, aby cały świat uwielbiał jego możliwości, jego zdolności, siłę czy osiągnięcia. To nie jest oddawanie Bogu czci. I tego Bóg nigdy nie zaakceptuje. I dalej Bóg mówi, jeśli źle postępujesz, to u drzwi czyha grzech. I podpowiada, jak w zły sposób wyrazić swój gniew, który masz w sercu. Gniew, że nie stało się tak, jak ty chcesz. I wtedy ze zbuntowanym grzesznikiem mogą się stać tylko dwie rzeczy. Może się stać zbawionym grzesznikiem, jeśli się upamięta, albo może się stać jeszcze gorszym grzesznikiem. I to jest ta prawda, która ujawniła się przy pierwszym uwielbianiu Boga i trwa do dzisiaj. Każdy grzesznik może stać się tylko jeszcze większym grzesznikiem albo zbawionym grzesznikiem. I gdy dochodzimy do 7 wiersza, do końca 7 wiersza, to widzimy na świecie już dwa potomstwa. Kaina, który przychodzi do Boga własną drogą, który chce pochwalić się przed Bogiem i światem swoimi osiągnięciami, zamiast prawdziwie oddać Bogu chwałę. Chce okazać się najlepszy i szuka chwały dla siebie. I Kain słyszy słowa od Boga. Jeśli chcesz przyjść do mnie, łaska jest dla ciebie dostępna. Ale jeśli przychodzisz nie po łaskę, to się nie rozumiemy, i niewiele ci mogę zaoferować. Postępujesz źle i niestety będziesz się tylko pogarszał i pogarszał. I widzimy drugie potomstwo. Widzimy Abla, który w posłuszeństwie i pokorze przychodzi we wskazany przez Boga sposób, w świadomości własnej grzeszności. Jedynie przez wiarę. Jedynie przez ofiarę. I ten Abel zostaje przyjęty przez Boga. Od tego momentu mamy dwa potomstwa na świecie. I to, co dalej się dzieje i co się dzieje w historii świata, to możemy streścić w pytaniu, co zrobi potomstwo diabła potomstwu Bożemu. I wszystko, co jest historią świata, to jest dalej historia tego pytania. Cały Stary Testament mówi o tym, że duchowe potomstwo diabła będzie próbowało nie dopuścić, aby obiecany potomek z Bożego potomstwa się narodził. I to jest cała historia Starego Testamentu. Teraz przyjrzyjmy się wersetom od 8 do 15. I widzimy tutaj przestępstwo Kaina i przekleństwo, jakie to przestępstwo na niego ściągnęło. Po pierwsze, widzimy, jak wielka jest grzeszność grzechu. Kain znienawidził Abla. Możemy sobie zadać pytanie, co wspólnego miał Abel z tym, że Pan Bóg nie przyjął ofiary Kaina. Nie miał nic wspólnego, oprócz tego, że był dobry. Ale Kain najpierw przeżył szok, że tyle się napracował i tyle się poświęcił, aby przygotować tak świetną ofiarę i tak dobrze zaprezentować się przed Bogiem i przed rodzicami, przed całym ludźmi wszystkimi, którzy wtedy byli. To właśnie była jedna rodzina. I tak się wystarał, żeby się tak zaprezentować i pokazać, a Bóg go tak upokorzył i go nie przyjął tej ofiary. To był szok dla Kaina. Ten, który był pierwszy, który był najlepszy, najsilniejszy, starszy, odpowiedzialny za wszystko. Następnie pojawiła się zazdrość. Jak to? Ten młodszy jego brat, który jest pastuchem śmierdzących owiec i nie potrafi pracować ani nawet łopatą, ani zasadzić jednego drzewa. Nie potrafi siać zboża. I ten ma być lepszy od niego? I wreszcie ta urażona duma i pycha zamienia się w nienawiść. I chociaż, tak jak powiedzieliśmy, nieprzyjęcie ofiary Kaina przez Boga nie miało nic wspólnego z Ablem, to jednak ten szok Kaina przeradza się w nienawiść do Abla. Ale nienawiść Kaina do Abla była przed Ablem ukryta, chociaż nie była przed Bogiem. Abel traktował Kaina nadal jak swego starszego brata, syna swojej matki, który miał z definicji większy autorytet. Abel nie tylko obdarzał Kaina autorytetem, ale słusznie spodziewał się z jego strony miłości i ochrony. A spotkał się ze spiskiem i z nienawiścią. To Kain był starszy, rozumiał więcej, niósł odpowiedzialność za rodzeństwo. Był głową rodzeństwa. Zamiast chronić młodszego brata, obmyślił spisek i zabił brata. A przecież wiedział, że Abel był pobożnym bratem, który nie uczynił nic złego, tylko chodził z Bogiem. A jednak taka osoba jak Abel była dla Kaina odpychająca, nie do zniesienia, do tego stopnia, że postanowił ją zabić. W wierszu 8 widzimy, że Kain rozpoczyna rozmowę z Ablem, udając, że wszystko jest między nimi w porządku. Zaproponował wyjście w pole i rozmowę, jak gdyby nic się nie stało. A gdy znaleźli się daleko w polu bez świadków, Kain zamordował brata. I tak wygląda ruina, jaką Adam sprowadził na rasę ludzką. Pierwszy człowiek, który narodził się z Adama, miał serce tak złe i zdeprawowane, że zamiast kochać i chronić rodzonego brata, swoją krew i ciało, zabił brata tylko dlatego, że brat był sprawiedliwy i chodził z Bogiem. I przyczyną tego zjawiska jest nieustanna walka na śmierć i życie nienawróconych ludzi przeciwko pobożności. Nie było ludzkich świadków tego morderstwa, ale Bóg jest świadkiem wszystkiego. Kain wiedział, że Bóg jest świadkiem tego morderstwa. A mimo to zobaczmy dalsze zachowanie Kaina. Widzimy jeszcze większą grzeszność grzechu. Jeszcze większą grzeszność grzechu. Bóg pyta Kaina, gdzie jest brat twój? A Kain odpowiada kłamstwem, nie wiem. chociaż miał pełną świadomość, że Bóg widzi i wie wszystko. Mówi, nie wiem. Kain zaprzecza w ten sposób morderstwo, a do tego odpowiada bezczelnie i arogancko. Czyż jestem strugiem brata mego? Nie przyznaje się do morderstwa i próbuje bezczelnie przykryć je kłamstwem. Mamy tutaj człowieka pozbawionego uczuć, pełnego nienawiści i nienawidzącego innych. Tu widzimy tą jeszcze większą grzeszność grzechu. Widzimy też, że Pismo jednoznacznie uczy od tego momentu, że morderstwo jest przestępstwem wołającym do Boga, że krew zabitego woła i domaga się śmierci. Krew ofiary domaga się krwi mordercy i woła sprawiedliwość do Boga, aż po dziś dzień. Bóg jest rozgniewany na grzeszników. Teraz Bóg nie tylko przeklina grzech Kaina, ale i samego Kaina, ponieważ Boży gniew objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości. Gdy człowiek grzeszy, ściąga gniew Boży nie tylko z powodu grzechu, ale i na samego siebie. Grzech jest wyrazem natury grzesznika i tego, co ma w sercu. I widzimy tutaj człowieka, który jest przeklęty. Czytamy, że jest przeklęty na ziemi, co znaczy, że od ziemi otrzyma swoją karę, w wierszu 11. Nie może uprawiać ziemi, ale też nie może od niej uciec. Chodzi po ziemi, żyje na ziemi. Gdziekolwiek się zatrzyma, będzie przeklęty. Ziemia nie da mu plonu. Zawsze będzie nieusatysfakcjonowany, niezadowolony, niespokojny. Nigdzie nie będzie mógł znaleźć sobie miejsca. Będzie tułaczem. Wciąż będzie niezadowolonym tułaczem. Gdziekolwiek nie pójdzie, jego życie będzie puste, próżne i nie przyniesie satysfakcji. Ale zobaczmy, że nawet ten Boży srogi wyrok jest połączony z łaską. Bóg okazuje Kainowi wyjątkową cierpliwość. Chociaż jego życie stało się życiem tułaczym i nieproduktywnym, naznaczonym pamięcią o bratobójstwie, to jednak Bóg nie odebrał Kainowi życia od razu, ale dał mu szansę upamiętania przez wiele jeszcze lat. Dał Kainowi dużo czasu. Kain jednak z tego nie skorzystał. I tu widzimy kolejną cechę, zatwardziałość grzechu. Bo jak Kain zareagował na Boży wyrok? Czy to go poruszyło? Czy upamiętał się i przeprosił? Czy uznał wielkość swego grzechu i upadku? Czy widzimy w zachowaniu Kaina oznaki smutku i skruchy? Nie. Wszystko, co widzimy w sercu grzesznika, to zachowanie i język gniewu. Tym, czym się przejmuje, to nie wielkość jego grzechu, ale wielkość kary, jaką otrzymał. W wierszu 13 czytamy, że moja kara jest większa, niż mogę unieść. Zbyt wielka jest moja wina. Aby można było mi ją odpuścić, to już w ogóle jest jego interpretacja. Ale zbyt wielka jest moja kara. Kain oskarża Boga, że się na niego uwziął i jest niesprawiedliwy. Nie ma cienia upamiętania za krew rodzonego brata, którą przelał. I to jest zatwardziałość serca grzesznika. A Kain jest dopiero pierwszym pokoleniem od Edenu. Pierwszym pokoleniem. Od tych wszystkich chwalebnych wydarzeń, które towarzyszyły stworzeniu świata i człowieka. I mamy taką zatwardziałość serca. Ale to jest rodzaj ludzki, który dziś wypełnia ziemię. Potomstwo Kaina wypełnia ziemię. Kiedykolwiek grzesznik w swoim pełnym nienawiści stanie, który żyje, dzisiaj miliony ludzi żyją bez odniesienia, jakiegokolwiek odniesienia do Boga. Gdy ci ludzie słyszą, że Bóg jest sprawiedliwym karcicielem grzeszników, zamiast poddać się tej prawdzie i być zawstydzonymi i pełnymi szacunku i lęku przed Bogiem z powodu swego własnego grzechu, którego są świadomi, ludzie ci zamiast tego oskarżają Boga, że jest niesprawiedliwy. Tak jest do dzisiaj. Dalej czytamy, że Kain oddala się sprzed oblicza Bożego i nie czytamy więcej czegokolwiek o tym, abym kiedykolwiek już z Bogiem się spotkał, albo Bóg z nim rozmawiał, albo on próbował dotrzeć do Boga. Kain oddala się i zgodnie ze swoją wolą i jednocześnie jako kara żyje tak, jak chce. W tym czasie nie było nikogo na świecie z wyjątkiem Kaina i jego bliskich krewnych. Ale jednak czytamy w następnym rozdziale, że rodzina Adama i Ewy była bardzo duża. Czytamy tam, że Adam i Ewa mieli synów i córki. Nie każde dziecko Adama i Ewy jest wspomniane w piśmie. Wspomniani są tylko ci, którzy mają bezpośrednie odniesienie do historii odkupienia. Imiona pozostałych dzieci nawet nie są nam znane, chociaż wiemy, że istnieli, bo jest tekst, który mówi, że Adam i Ewa mieli wiele dzieci. I dalej widzimy, że Kain odszedł, ale miał rodzinę. Nie ma wątpliwości co do tego, że Kain ożenił się z jedną ze swoich sióstr. I w tamtym czasie takie małżeństwa z tak bliskim pokrewieństwem nie były niczym dziwnym, ani niczym zakazanym. W późniejszym czasie małżeństwo z takim pokrewieństwem było zabronione z powodu ujawniania się różnych nabytych wad genetycznych i uszkodzeń materiału genetycznego człowieka. Ale na początku, gdy materiał genetyczny pierwszych rodziców był idealny, pozbawiony błędów, takie związki były możliwe i jest to zgodne z dzisiejszą wiedzą genetyczną. To, co nam wydaje się dziś nienaturalne i dziwne, wówczas było możliwe i naturalne. Także w czasach Nowego Testamentu Pan Jezus Chrystus nie miał żadnego problemu z tym, że wszyscy ludzie pochodzą z jednej pary ludzkiej. I najprawdopodobniej Kain ożenił się ze swoją żoną, zanim zabił Abla, a jego żona towarzyszyła mu w jego wygnaniu. Obawa, że ktokolwiek go spotka i zabije, wynikała z tego, że wszyscy ówcześni ludzie byli bliskimi krewnymi. To była jedna rodzina. Wiedzieli o tym, co się stało. Negatywnie oceniali zachowanie Kaina. I słusznie obawiał się on, że pozostałe rodzeństwo będzie chciał pomścić krew Abla. Ale Bóg powiedział, tak nie będzie. Bóg powiedział, że On wyznaczył karę dla Kaina i nie pozwoli nikomu w nią ingerować. I ktokolwiek wymierzyłby samodzielnie karę Kainowi, będzie odpowiedzialny przed Bogiem i otrzyma siedmiokrotnie cięższą karę. Tak więc Pan Bóg naznaczył Kaina jako tego, który zabił swojego brata, ale też tego, który już ponosi swoją karę, aby nikt inny go nie zabijał. Chociaż nie wiemy dokładnie, na czym ten znak polegał. Od pierwszych rozdziałów Biblii widzimy też, że Pan Bóg pozwolił żyć złym ludziom i miał w tym swój cel. Czasami ten cel jest wyraźny, tak jak tutaj, a czasami nie jest aż tak oczywisty. Kain jest Bożym znakiem dla reszty potomstwa Adama i dla nas dzisiaj, że nie ma pokoju dla złego człowieka. Nie ma pokoju sumienia dla tych, którzy nie boją się żywego Boga. Jest dowodem, żebyśmy uświadomili sobie, jak ciężki jest grzech, jak grzeszny jest grzech i że droga grzeszników jest ciężka. Taka jest historia życia Kaina, który zabił swego brata tylko dlatego, że jego uczynki były złe, a jego brata dobre. Ale to mamy dopiero 16 wiersz. Ale czyli widzimy, że nie jest tak daleko od Kaina i Abla do nas dzisiaj. I że tym kluczowym momentem w życiu każdego człowieka jest moment oddawania Bogu chwały. Większość ludzi dzisiaj w ogóle nie oddaje Bogu chwały. Ale ci, którzy usłyszeli, że trzeba i powinno się, robią to na sposób Kaina, prezentując siebie samych i oczekując akceptacji, przychodząc do Boga na swój własny sposób. I są tacy, którzy przychodzą drogą Abla. W świadomości swojego grzechu, w posłuszeństwie sposobu, jaki wskazał Bóg, przez wiarę w sposób, jaki Bóg objawił i przez ofiarę. I to jest ta główna myśl. A następnie to, co widzimy dalej, to to, że jeżeli człowiek upadnie w momencie oddawania Bogu czci i Pan Bóg nie przyjmie jego ofiary, to ta grzeszna natura jego zaczyna wtedy ujawniać głębie swojej grzeszności. Pojawia się uraz do Pana Boga, jak on mógł nie przyjąć mnie takiego dobrego. I pojawia się nienawiść do prawdziwie wierzących, pobożnych ludzi. I pojawia się chęć ich zlikwidowania i zamordowania. I tak się dzieje przez historię całego świata aż do dzisiaj. A grzeszność grzechu okazuje się coraz większa w grzesznym człowieku. Pogrąża się on aż do zachowań pozbawionych wszelkich uczuć i wszelkiego rozsądku. I to widzimy w historii prześladowania chrześcijan, to widzimy w historiach wojen, to widzimy w historiach niewyobrażalnej nienawiści i okrucieństwa, jaką jeden człowiek może sprawić drugiemu człowiekowi. Niestety w potomstwie Kaina widzimy tą dalszą degenerację. Bo zobaczmy, że Kain oddala się sprzed Bożego oblicza, zostawiony przez Boga zgodnie ze swoją wolą, idzie własną drogą. Udaje się do krainy Nod, która w tłumaczeniu znaczy drżenie, niepokój, trudności. I widzimy dalej, że dalej sprzeciwia się Bożym Słowom. Skazany na tułaczkę buduje miasto. Nazywa to miasto swoim imieniem. I pokazuje, że dalej walczy z Bogiem. I dalej w jego postawie nie ma cienia upamiętania. Następnie pismo wymienia jego potomków. Henoch, Irad, Mehujael, Metuszael, Lamech. Lamech jest siódmym po Adamie. I znowu widzimy w życiu Lamecha dalszą degenerację. Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, aby stali się jednym ciałem. Nawet Kain przestrzegał tego ustanowienia stworzenia. Lamech złamał ten porządek. Po raz pierwszy wśród ludzi pojawia się poligamia, która następnie weszła nawet między wierzących. Od wtedy, aż do dzisiaj, poligamia powoduje dramatyczne skutki w rodzinach, co możemy obserwować chociażby w rodzinie Jakuba. Ale ci źli ludzie nadal rozporządzają tymi zdolnościami i tym mandatem, jakie otrzymali przy stworzeniu, aby napełniali i podporządkowywali sobie ziemię. Oni mają zdolności, wynalazcze, są zdolnymi ludźmi. Dlatego, że Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. I chociaż ten obraz jest coraz bardziej zniekształcony, to jednak człowiek ma wciąż zdolności, aby podporządkowywać sobie ten świat. I czytamy o synach Lamecha, pierwszy Jabel, który rozwinął umiejętności pasterskie. Drugi Jubal, który był pierwszym lutnikiem. Skonstruował cytrę i flet, czyli instrument na struny i instrument dmuchany. Kolejnym z drugiej żony był Tubal-Kain, który był rzemieślnikiem. Wytwarzał produkty z metalu i miedzi. Dzisiaj to nazywa się ludwisarstwo albo kowalstwo. Nawet nie wiemy już o tym, że takie są słowa. Ale ten, który potrafi coś ładnego zrobić z miedzi, to jest ludwisarz. A więc widzimy, że było tam mnóstwo zdolnych ludzi, ale nic nie słyszymy o wierzących. Widzimy postęp technologiczny, ale w tym odgałęzieniu potomstwa Adama nie widzimy nikogo, kto by mógł prowadzić ludzi do Boga. Widzimy obraz społeczeństwa, w którym postępuje rozwój technologii, ale to są ludzie świeccy. A to nie powoduje obojętności duchowej, tylko prowadzi do degradacji duchowej. Człowiek jest tak złożonym stworzeniem, że jest możliwe, że będzie rozwijał się w pewnych dziedzinach, a w sferze duchowej będzie się degenerował, będzie się cofał. Jest możliwe, że człowiek będzie kontrolował lot rakiety w kosmos, a nie będzie kontrolował wychowania swoich własnych dzieci. Będzie kontrolował reakcję jądrową w elektrowni atomowej, a nie będzie w stanie kontrolować grzechu we własnym życiu albo przestępstw w społeczeństwie. I w 7 pokoleń od Adama mamy zapis grubiaństwa, buty i pychy Lamecha, gdy ten zwraca się do swoich żon. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądała codzienność w relacjach rodzinnych Lamecha, gdzie panował terror, strach, przemoc i gniew i niczym niekontrolowana pycha. Lamech mówi: zniszczę każdego, kto stanie mi na drodze. Jeśli nie opłaciło się tknąć Kaina, to tym bardziej nie będzie się komukolwiek opłacało tknąć mnie. Jeżeli ktoś stanie mi na drodze i spowoduje u mnie siniec, to zapłaci taką karę, że już nikomu więcej nie będzie się śniło, żeby stawać mi na drodze. W 7 pokoleniu od Adama możemy powiedzieć, że potomstwo pierwszych rodziców stało się barbarzyńcami. Gdzie małżeństwo jest w pogardzie, tam pojawiają się szybko inne problemy. Gdzie małżeństwo jest lekceważone i w ruinie, tam pojawiają się inne występki. Gdzie małżeństwo się rozpada, pojawia się arogancja, egoizm, przemoc i okrucieństwo. Ten pierwszy mężczyzna, który miał 2 żony, zaczął się chełpić swoją siłą, grozić innym, aby nikt inny nie wchodził mu w drogę. Ci ludzie stworzyli wokół siebie świat pełen grozy, świat zły, pełen nienawiści i przemocy. Jednym z ustanowień stworzenia jest małżeństwo. I historia ludzkości pokazuje, że kiedykolwiek małżeństwo i rodzina są w kryzysie, rośnie liczba przestępstw, a społeczeństwo się rozpada. Szacunek dla życia i własności przestaje istnieć. I tak było od najwcześniejszych czasów. Mamy tutaj opis wzrastającego w sposób niekontrolowany zła w potomstwie Kaina, który sam jeden rozpoczął to zło od niewyobrażalnej zbrodni morderstwa rodzonego brata. Jedynym naszym pocieszeniem jest to, że Bóg w rozdziale 6 zmył z powierzchni ziemi tych złych ludzi na zawsze w powodzi i trafili oni na sprawiedliwy sąd. I w wierszach 24 i 25 wydaje się, że sukces diabła jest pełen. Potomstwo Boże zostało zlikwidowane, zamordowane, a potomstwo diabła w postaci rodziny Kaina rozprzestrzenia się po ziemi. Ale Bóg nie pozwolił, aby potomstwo Boże wyginęło na zawsze. Bóg dotrzymuje słowa i dał pierwszym rodzicom kolejnego potomka, którego Ewa nazwała Set, co znaczy wyznaczony. Set zastąpił Abla. Set wszedł w ślady Abla, zajął jego miejsce. Set miał syna o imieniu Enosz. I wtedy ludzie zaczęli wzywać imienia Pana. Zobaczmy. Adam widział, obserwował coraz bardziej staczającą się moralnie rodzinę Kaina. Następnie miał różnych innych synów i córki. Aż wreszcie narodził się Set i Adam widzi odrodzenie prawdziwej i szczerej pobożności. Przychodzi czas pierwszej reformacji. Pojawiają się ludzie modlący się do Boga. Ludzie zbierają się pod przywództwem Seta i Enosza, aby oddawać Bogu cześć. Bóg znów ma swoje potomstwo, choć diabeł zrobił wszystko, aby je zniszczyć. Są w mniejszości, ale są cenni dla Boga. I ten smutny rozdział kończy się nadzieją, bo chociaż diabeł osiągnął wiele, nie był w stanie całkowicie wymazać Bożego potomstwa i pobożności, bo to Bóg panuje i działa. I nawet gdy diabeł zabije jednego pobożnego człowieka, Bóg jest w stanie wzbudzić kogoś innego. I tak było przez całą historię. Krew męczenników sprawiała, że Bóg wzbudzał kolejne pokolenia wierzących ludzi. Boże cele nigdy nie zostaną zachwiane ani zagrożone, ani powstrzymane, ani opóźnione. Boży potomek przyjdzie we właściwym czasie i się nie spóźni. Jeśli nie przez Abla, to przez Seta. Kain i Abel są typami dwóch linii potomstwa. Każdy z nas, tak jak powiedziałem, musi sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy przyszedłem dzisiaj oddać Bogu chwałę? Czy przyszedłem oddać Bogu chwałę? Czy zaprezentować samego siebie do pochwały przez Boga? Czy Bóg przyjął moje uwielbienie? Czy należy do potomstwa Kaina czy Abla? Bo nawet dla potomstwa Kaina droga wciąż jest otwarta. Ale Boża oferta dla potomstwa Kaina to łaska i miłosierdzie. Jeżeli tego nie potrzebują, nic innego od Boga nie otrzymają. Ta droga jest otwarta w Panu Jezusie Chrystusie. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Amen.